Dobrze, mogę prosić o pomoc. Dobrze, proszę Państwa, na tym slajdzie widzimy wyniki narodowych spisów powszechnych przeprowadzone w roku 2002, 2011 oraz wstępne wyniki narodowego spisu powszechnego z roku 2011. Widoczna jest tendencja wzrostowa, która nas tutaj bardzo wszystkich cieszy. Jak Państwo widzicie, 5850 osób zadeklarowało identyfikację łemkowską w roku 2002, 9640 w roku 2011. Zgodnie ze wstępnymi wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2021 liczba osób deklarujących przynależność do mniejszości łemkowskiej wyniosła aż 12 700 osób, z tym, że jedna uwaga, ta liczba obejmuje wszystkie deklaracje, które zostały w trakcie spisu złożone, bez względu na to, czy była to na pierwszym miejscu ta identyfikacja, czy na drugim miejscu. Bo Państwo pamiętacie, tak jest, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Państwo na pewno pamiętacie, w roku 2010 Komisja Wspólna wypracowała stanowisko, jak właściwie te wyniki mają być interpretowane w przypadku, jeżeli została złożona w trakcie spisu deklarowana identyfikacja polska i mniejszościowa, to taka deklaracja będzie zaliczana do właściwej grupy mniejszościowej. W przypadku, jeżeli została zdeklarowana podwójna deklaracja mniejszościowa, wówczas decydujące znaczenie ma ta deklaracja złożona na pierwszym miejscu. I te warunki, te zasady obowiązywały zarówno w roku 2011, jak i w roku 2021. Ponieważ ta liczba 12 700 osób obejmuje wszystkie deklaracje, no to ja osobiście spodziewam się, że ta liczba może troszeczkę ulec zmianie. W przypadku już, kiedy znamy ostateczne wyniki spisu. No. To ponieważ nie mamy jeszcze wyników ostatecznych spisu z 2021 roku, więc zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych jako wiążące wciąż traktujemy wyniki spisu z 2011 roku. I ten slajd myślę, że stanowi wyraźne potwierdzenie następstw, skutków, które miała akcja Wisła. Proszę zwrócić uwagę, zdecydowanie najwięcej deklaracji identyfikacji z narodowością łemkowską złożyli mieszkańcy województwa dolnośląskiego, później małopolskie, lubuskie. Proszę zwrócić uwagę, że podkarpackie dopiero na miejscu piątym. O, dobrze. I teraz tak, proszę Państwa, to jest jeszcze chyba za daleko. O, proszę Państwa, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, niewątpliwie jest to podstawowy akt normatywny określający prawa osób deklarujących przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości łemkowskiej. Akt ten zawiera szereg praw, które przysługują osobom, które deklarują przynależność do mniejszości. Ja pozwolę sobie tylko bardzo skrótowo tutaj przypomnieć, no, choćby prawo do pisowni imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, prawo do swobodnego posługiwania się językiem mniejszości zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznie, prawo do nauki języka mniejszości, jak i nauki w języku mniejszości, prawo do posługiwania się językiem pomocniczym przed organami gminy, w przypadku tych gmin, które są wpisane do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wreszcie dochodzimy też do interesującego zagadnienia, otóż do używania dodatkowych tradycyjnych nazw w języku mniejszości obok urzędowych nazw miejscowości na obszarze tych gmin, które są wpisane do rejestru gmin prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. I w przypadku tego rejestru mamy dosyć interesującą sytuację. Według stanu na dzień dzisiejszy do rejestru są wpisane 62 gminy, w tym gmina Gorlice i gmina Uście Gorlickie i 1252 miejscowości, w tym 9 miejscowości z nazwami w języku łemkowskim. Pierwszy wpis do tego rejestru, o czym też miałem możliwość mówić na spotkaniu w grudniu ubiegłego roku, nastąpił w roku 2006, 22 grudnia, była to gmina Radłów. Tam na terenie tej gminy są stosowane nazwy w języku niemieckim. Natomiast już relatywnie niedawno, niedługo po tym, nastąpił pierwszy wpis gminy Gorlice do tego rejestru gminy, na terenie której jest używana nazwa w języku mniejszości łemkowskiej, nazwa miejscowości Bielanka. Nieco później gmina Uście Gorlickie, tutaj gmina z ośmioma nazwami w języku mniejszości łemkowskiej, w języku łemkowskim. Warto może tutaj wspomnieć, że gmina Gorlice i Bielanka to jest też dosyć specyficzny przypadek. Państwo na pewno pamiętacie, że ustawa przewiduje dwa tryby właściwie wpisywania gmin do rejestru. Gmina Gorlice i nazwa miejscowości Bielanka została wpisana po przeprowadzeniu konsultacji wśród mieszkańców tej miejscowości. Myślę, że to wystarczy jako słowo wstępne do tej dyskusji. Dziękuję bardzo.
Pani radco, bardzo proszę, w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Chciałabym pod nieobecność generalnego konserwatora zabytków, pana ministra Jarosława Sellina, który jest obecnie w Łańcucie w związku z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków, gdzie też otwiera bardzo ważną dla kultury łemkowskiej wystawę Skarby Drewnianej Architektury Sakralnej, Kościoły i Cerkwie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest wydarzenie główne, kulturalne, które towarzyszy tegorocznym obchodom i informacje o samej wystawie są również prezentowane w innych miastach podczas różnego rodzaju wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Ochrony Dziedzictwa. Działania Ministerstwa Kultury i w zasadzie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego organizatorem jest minister kultury, w odniesieniu do ochrony zabytków kultury materialnej kultury łemkowskiej, mieszczą się w takich czterech głównych obszarach. Dotyczą one miejsc światowego dziedzictwa, programu dotacyjnego wspólnie dla dziedzictwa, przygotowywania opinii specjalistycznych i gromadzenia rejestru i ewidencji zabytków łemkowskich. Jeśli chodzi o wpis na listę światowego dziedzictwa, to jest to transgraniczny wpis polsko-ukraiński, na którym znajduje się 5 zabytków reprezentujących typ architektury łemkowskiej. Jest to 5 cerkwi. Może nie będę podawała pełnych nazw, ale powiem tylko, że znajdują się one w Brunarach Wyżnych, w Kwiatoniu, w Owczarach, w Powroźniku, w gminie Muszyna i w Turzuńsku. Ten wpis miał miejsce w 2013 roku, jednocześnie z wpisem powołana została Międzynarodowa Rada Konserwatorska, która jest taką ekspercką grupą roboczą mającą na celu ochronę tych zabytków, a też utrzymywanie pełnych wartości, jakie gwarantuje wpis na listę światowego dziedzictwa. Pełna nazwa tego transgranicznego dobra to Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat i ogólnie obejmuje wpis 16 cerkwi. Zadania Narodowego Instytutu Dziedzictwa w związku z tymi dobrami wpisanymi na listę obejmują przede wszystkim monitorowanie stanu obiektów, a także w stałą współpracę z zarządcami tych miejsc. W tym przypadku są to proboszczowie 5 czynnych parafii. Istnieje również stała współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i w Małopolsce, i na Podkarpaciu, dzięki czemu na bieżąco zarówno Ministerstwo Kultury, jak i Narodowy Instytut Dziedzictwa mają wiedzę na temat wszelkich działań konserwatorskich czy inwestycyjnych w tych obiektach. W ramach działań monitoringowych przeprowadzonych w czerwcu 2020 roku przeprowadzono taką pełną lustrację terenową świątyń drewnianych wpisanych na wspomnianą listę UNESCO, podczas której zapoznano się zarówno ze stanem technicznym budynków, jak i problematyką występującą podczas bieżącego utrzymania, ochrony czy zarządzania cerkwiami. Jest to o tyle istotne, że zarządcami tych miejsc są najczęściej proboszczowie, którzy jakby no mają pełen obszar zajęć, niekoniecznie związanych z konserwacją czy ochroną. Niemniej ten kontakt jest bardzo istotny, bo faktycznie oni jak gdyby wskazują te problemy, z którymi się borykają w kontekście samej ochrony zabytków i są takimi nośnikami tego przekazu konserwatorskiego. W tym roku w ramach UNESCO mamy dosyć istotny trzeci cykl sprawozdawczości. W związku z tym powołane zostały jeszcze dodatkowe zespoły przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, które właśnie w tamtym regionie i między innymi w kontekście tego wpisu, tego miejsca prowadzą takie dodatkowe czynności kontrolujące stan zachowania tych zabytków. Jednym z efektów działań polskich konserwatorów i specjalistów zainicjowanych przez Radę dla ochrony tego obiektu jest też takie systematyczne opracowywanie studiów konserwatorsko-krajobrazowych dla kolejnych cerkwi objętych wpisem. Opracowania te obejmują bardzo szczegółową tematykę wychodzącą poza zakres konserwatorski, która dotyczy również historii sztuki, ale także dziedzictwa niematerialnego związanego z obszarem czy danym obiektem, co również pozwala na przygotowywanie takich bardzo szczegółowych studiów dla każdych z zabytków. One są publikowane na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa w takiej zakładce zabytek.pl i rzeczywiście no, zawierają pełną dokumentację zdjęciową, pomiarową, taką bardzo już precyzyjną, konserwatorską, różnego rodzaju skaningi laserowe 3D, rysunki inwentaryzacyjne i tak dalej. Niemniej te działania są o tyle istotne, że one faktycznie jak gdyby w pełni dokumentują i obrazują stan zachowania danego obiektu. Drugim obszarem działań jest program dotacyjny pod nazwą Wspólnie dla Dziedzictwa. Program ten jest adresowany do organizacji pozarządowych, a jego głównym celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w ochronę i opiekę nad dziedzictwem kulturowym. To społeczne zaangażowanie wiąże się też z tworzeniem takich wspólnot lokalnych i uświadamianiem grup lokalnych, jak istotne jest ich działanie dla danego miejsca czy danego obiektu w kontekście właśnie ochrony tego miejsca. W ramach tego programu wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele programu poprzez działania polegające między innymi na identyfikowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, wzmacnianiu praktyk społeczno-kulturalnych, na przykład tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności rzemieślniczych, budowlanych, czyli tutaj też realizujemy ochronę dziedzictwa niematerialnego, ale także realizujące działania edukacyjne i popularyzujące wiedzę na temat wartości dziedzictwa oraz promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony dziedzictwa archeologicznego. W ramach programu są obecnie zabytki kultury łamkowskiej, przede wszystkim dzięki działalności Stowarzyszenia Klub Miłośników Łemkowszczyzny. Stowarzyszenie to w latach 2016-2022 otrzymało realizację na realizację między innymi takich projektów jak inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Uście Gorlickie. To był projekt kilkuletni. Żeby nie powtarzać, inwentaryzacja cmentarzy w Pielgrzymce i Wolice Klińskiej, wyposażenie cerkwi w Pielgrzymce, dzwony cerkiewne w cerkwiach prawosławnych Łemkowszczyzny. To był też taki szeroki program kilkuletni inwentaryzacyjny, czy program Dzwonnice pełne pamiątek. W ramach zadania zostały wykonane prace porządkowe w 19 dzwonnicach przy cerkwiach o tradycjach łemkowskich. W ramach realizowanych projektów Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny prowadziło akcje obejmujące porządkowanie opuszczonych cmentarzy łemkowskich na terenie Beskidu Niskiego, a w prace te włączani byli głównie wolontariusze, którzy uczestnicząc w obozach wolontariackich wspomagali działania tegoż stowarzyszenia. Realizowane były także prace porządkowe, inwentaryzacyjne zabytkowych świątyń drewnianych w województwie podkarpackim i małopolskim. Prace stowarzyszenia zwracają uwagę na potrzebę ratowania zabytkowych obiektów małej architektury sepulkralnej, a także na potrzebę wpisywania do rejestru zabytków poszczególnych obiektów, również tych niefigurujących do tej pory w ewidencji. Efekty działań stowarzyszenia są udostępniane na stronie internetowej partnera projektowego Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach. Ja oczywiście udostępnię wszystkie linki do stron internetowych, do filmów, o którym jednym z nich zaraz opowiem. I generalnie na bieżąco uzupełniane są wszelkie informacje o działalności tych organizacji pozarządowych. W ramach działań tego programu dotacyjnego Wspólnie dla Dziedzictwa powstał w 2022 roku film dokumentalny Sztuka Pamiętania. Zgodnie z założeniem, tematem tego filmu był projekt wybrany spośród przedsięwzięć dofinansowanych w ramach programu Wspólnie dla Dziedzictwa, a po analizie dofinansowanych zadań wybrano bohaterów filmu, którymi zostali uczestnicy obozu wolontariackiego organizowanego przez Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny pod kierunkiem księdza Mirata doktora Romana Dubeca. Zadaniem uczestników obozu było ratowanie dziedzictwa kultury łemkowskiej w województwach małopolskim i podkarpackim, w świątyniach i wolnostojących dzwonnicach w miejscowościach m.in. Blechnarka, Wysowa, Hańczowa, Krynica, Gorlice, Bielanka, Leszczyny, Kunkowa, Regietów, Gładyszów, Konieczna, Zdynia, Wołowiec, Bartne, Bodaki, Rozdziele, Pielgrzymka, Morochów, Zagórz, Szczawne, Turzańsk, Komańcza i Krynica Zdrój. Film pokazywał głównie, zresztą takie było założenie, zaangażowanie społeczności lokalnej w ratowanie zagrożonego dziedzictwa. W tym wypadku były to przedmioty przechowywane w dzwonnicach łemkowskich świątyń, ale również łemkowska kultura, religia i język. Na zakończenie projektu w cerkwi w Krynicy na przełomie września i października minionego roku została zorganizowana wystawa cennych eksponatów pod nazwą Dzwonnice pełne pamiątek, które zostały odnalezione podczas przeprowadzonej społecznie inwentaryzacji. I to było chyba takim najlepszym podsumowaniem w ogóle przesłania tego programu Wspólnie dla Dziedzictwa, czyli jaką moc ma lokalne zaangażowanie i jak bardzo społeczność lokalna ma wpływ na ochronę, taką faktyczną ochronę i dostrzeganie potrzeb tej ochrony, jeśli chodzi o ochronę zabytków. Film został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami i tak jak wspomniałam, jest dostępny w internecie. Chętnie podzielę się z linkami. W ramach działalności merytorycznej Narodowego Instytutu Dziedzictwa związanej z przygotowywaniem opinii specjalistycznych, i to jest ten trzeci obszar działań, jeśli chodzi o ochronę zabytków ułemkowskich, przygotowane były w ostatnich latach takie opracowania jak wypracowanie opinii na prośbę kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, delegatura w Krośnie, dotyczącej wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków gminy Sanok, plebanii grekokatolickiej położonej w Trepczy, opracowanie opinii obiektu zgłaszanego do konkursu Zabytek Zadbany Turzańsk, cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w gminie Komańcza w województwie podkarpackim, czy opracowanie opinii na prośbę kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczącej przeprowadzenia robót budowlanych przy ruinie cerkwi w Płonnej w celu jej odbudowy. Kolejnym i w zasadzie ostatnim obszarem działalności w ramach ochrony zabytków jest gromadzenie rejestru i ewidencji zabytków, a także prowadzenie systemu danych przy zabytkach. I tutaj na podstawie danych zgromadzonych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa można oszacować liczbę obiektów związanych z kulturą łomkowską na obszarach województw małopolskiego i podkarpackiego, z których wynika, iż obiekty kultury łemkowskiej wpisane do rejestru zabytków to około 130 cerkwi łemkowskich, w tym 5 wpisanych na listę światowego dziedzictwa, około 50 cmentarzy grzebalnych, w tym przycerkiewnych, około 40 charakterystycznych budynków mieszkalnych i gospodarczych, których największe skupisko jest we wsi Bartne w gminie Sękowa, jest to około 30 budynków w kilkunastu zagrodach. Pozostałe zaś to pojedyncze budynki i zagrody w różnych wsiach, w tym zagroda Skansenowa w Zyndramowie w gminie Dukla. Kolejne to lapidarium łemkowskiej rzeźby sepulkrarnej w Kotaniu w gminie Krępna oraz dwa obiekty użyteczności publicznej. Jest to Łemkowska Szkoła Ludowa w Bielance w gminie Gorlice oraz Karczma Łemkowska w Uściu Gorlickim. Odrębnym zmiarem informacji są karty ewidencyjne, również gromadzone w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, wykonywane dla obiektów wpisywanych i niewpisywanych do rejestru zabytków. Dokumentacja zawiera trzy rodzaje kart ewidencyjnych. Są to karty białe z pełną dokumentacją zabytków nieruchomych, ze szczegółowym opisem obiektu, historii, planami, zdjęciami. Karty zielone, gdzie charakterystyczne dla dokumentacji wykonywanej w latach 60. zawierające podstawowe dane i niewielką liczbę, maksymalnie do 2 zdjęć, oraz karty ewidencyjne obiektów niewpisywanych do rejestru zabytków. Są to karty wojewódzkiej ewidencji zabytków zawierające dane adresowe, zdjęcie oraz plan orientacyjny danego miejsca. Często ta dokumentacja jest jedynym śladem obiektów już nieistniejących. Na podstawie dokumentacji ewidencyjnej można oszacować zasoby obiektów kultury łemkowskiej następująco. 160 kart obiektów sakralnych, w tym 130 kart białych, 100 kart białych budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym 90 kart dotyczy zabudowy wsi Bartne w gminie Sękowa, 110 kart zielonych budynków mieszkalnych i gospodarczych, z czego połowa dotyczy gmin Muszyna i Piwniczna, 300 kart ewidencyjnych obiektów niewpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu gorlickiego, w tym 250 kart budynków mieszkalnych oraz 110 kart cmentarzy grekokatolickich. I to są te dane, które na dzisiejszy dzień dysponujemy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Radco. Rozpoczynamy dyskusję, jak rozumiem. Mamy zgłoszenia. Pan profesor Dudra, a później zobaczymy, jakie będą konkluzje.
Dziękuję bardzo panie ministrze. Dziękuję również pani z Ministerstwa która bardzo dziękuję w ogóle za to, za ten raport, który ta informacja, właściwie może nie raport, który został przygotowany i wcześniej nam przesłany, bo tu jest wiele, wiele interesujących, ciekawych rzeczy. Ja myślę, że to będziemy też rozpowszechniać wśród społeczności łemkowskiej. Ten punkt programu Zabytki Łemkowskiej Kultury Materialnej na Łemkowszczyźnie został wprowadzony na mój wniosek oraz pani doktor Mirosławy Kopystiańskiej. Z tego powodu, że no, naszym zdaniem jest to problem niezwykle ważny, istotny dla tożsamości Łemków, ale i to podkreślę, trzeba też o tym pamiętać, element kultury materialnej Polski, naszego wspólnego dziedzictwa. Zabytki są też ważnym elementem pamięci narodu. Ja dzisiaj nie będę długo tutaj występował, ponieważ pozwoliliśmy sobie zaprosić wybitnych specjalistów, badaczy, ale także osoby praktykujące, które zajmują się tym zagadnieniem i chciałbym, żeby oni zabrali dzisiaj głos. Powiem tylko, że w wyniku procesów historycznych, o którym tutaj również wspominał pan Andrzej Marciniak, czyli tej katastrofalnej dla zabytków również akcji Wisła, w większości one, te zabytki, nie posiadały lub nie posiadają swoich opiekunów i najtragiczniejszy był okres lat 47-56, kiedy no, Łemkowyna opustoszała, że tak powiem, i te zabytki uległy w większości czy w części zniszczeniu. To trudno mi tutaj dzisiaj oszacować, ale dziesiątki cerkwi uległo zniszczeniu. Króciutko powiem tylko, że chciałbym zwrócić uwagę na zabytki kultury materialnej Łemków z takich dwóch pozycji. Te, które istnieją i funkcjonują w przestrzeni publicznej, to głównie cerkwie, istniejące nekropolie, cmentarze czy muzea na Łemkowynie. I tutaj na pewno jeden z mówców będzie mówił, bo mamy też problemy z zabytkami właśnie o kwestii muzeum w Zyndranowej, ale także myślę, że zwrócimy uwagę i moi koledzy na zabytki już nieistniejące. Tutaj obecny obok mnie Jerzy Starzyński wydał taką publikację Nieistniejące wsie łemkowskie. Właśnie coś, co już bezpowrotnie zostało stracone, a należy do naszego dziedzictwa narodowego. Chciałbym też, myślę, że będziemy mówić o zabytkach no, materialnych przede wszystkim, ale nie ma, również niematerialnych, które, o których właśnie powie pan Jerzy Starzyński. Także z mojej strony to wszystko i oddaję głos dla moich kolegów.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Według kolejności zgłoszeń mam najpierw pani doktor Kopystiańska, a później pan prezes Starzyński. Tak? Bardzo proszę. To najpierw włączenie. Bardzo proszę.
Prosimy o mikrofon, włączenie mikrofonu.
Panie ministrze, szanowni państwo, szanowni goście, czy jestem słyszalna? Szanowni państwo, chciałam tylko dopowiedzieć i dziękując moim przedmówcom za bardzo skrupulatne i dokładne przygotowanie raportu dotyczącego łemkowskiej kultury materialnej, że na Łemkowynie do dzisiejszego dnia jeszcze istnieją obiekty, które są nie są zaopiekowane. Wędrując po mojej drogiej Łemkowynie, widzę, zwłaszcza w nieistniejących już wsiach, wiele kapliczek, krzyży, które gdzieś po prostu znikają nam pod powierzchnią dużych traw. Jednocześnie właściciele tych terenów nie do końca są zainteresowani odnawianiem tychże zabytków, co powoduje, że w świetle polskiego prawa nie jest możliwe zaopiekowanie się tymi ginącymi zabytkami. W Prawdę powiedziawszy, wielokrotnie działanie NGO-sów nie wystarcza na uratowanie tych obiektów, ponieważ NGO-sy nie mają zdecydowanie swoich własnych środków, ponieważ i nie prowadzą działalności gospodarczej, jak również te działania są prowadzone z tak zwanej potrzeby serca. Ważnym aspektem dla kultury łemkowskiej, ale nie tylko kultury łemkowskiej, jak również kultury Rzeczypospolitej jest dorobek dziedzictwa naszego łemkowskiego poprzez działania systemowe. I tutaj zwracałabym się z uprzejmą prośbą do ministerstwa o instytucjonalne rozpatrzenie i zaopiekowanie się właśnie takimi obiektami, które do dzisiejszego dnia utrzymują się z dotacji corocznych. I myśląc o takiej instytucji, właśnie myślę o Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej to jest perełka architektury drewnianej, w której znajduje się tysiące eksponatów, które dzięki pracy rodziny Goczów i stowarzyszenia, które państwo prowadzą, uratowali od zniszczenia nasze dziedzictwo materialne. To również jest aspekt, który powinniśmy dzisiaj rozważyć, ponieważ bez wsparcia instytucjonalnego nie będziemy mieli możliwości przekazania przyszłym pokoleniom dorobku dziedzictwa kultury materialnej Łemków. Te obiekty, o których dzisiaj już wspomniano, są ważnym elementem, które wzbogacają naszą kulturę i tworzą piękną mozaikę kulturową naszej ojczyzny. Ważnym aspektem też są obiekty sakralne, o których dzisiaj też wspomniano. Wiele łemkowskich cerkwi też służy jako miejsca kultu dla nas Łemków, co też uchroniło ich od zniszczenia, zapomnienia, rozebrania, czy też różnego rodzaju procesów dewastacyjnych. Historia dla nas Łemków nie jest łatwa, była zawsze okrutna. Rok 47 i też wspomniany na dzień dzisiejszy kwietniowy czas, kiedy rozpoczęto naszą wywózkę, wypędzenie w nieznane, spowodował, że to dziedzictwo naszej kultury materialnej i niematerialnej zostało w sposób nieodwracalny niszczone, ale jednocześnie też trzeba o tym pamiętać, że te perełki, które zostają, powinniśmy jako obywatele tego kraju chronić i również zadbać o to, żeby po prostu przekazać dla naszych przyszłych pokoleń. Jednocześnie pozwoliliśmy sobie łącznie z moim współkolegą profesorem Stefanem Dudrą zaprosić działaczy i liderów, którzy z potrzeby serca zbierają te obiekty, niejednokrotnie dokładając swoich własnych środków, sił i energii, aby można było pokazać te dziedzictwo materialne i niematerialne naszym współsąsiadom. Nie rozwodząc się długo nad sprawami, które bezpośrednio przedstawią nasi goście, chciałam wspomnieć, że wielką pracę i wielki szacunek mam do państwa Jana i Danuty Dziubynów, którzy stworzyli zagrodę edukacyjną w Gładyszowie i poprzez lekcje edukacyjne pokazują młodzieży i nie tylko, różnym gościom zagrodę i obejście, w którym po prostu żyli Łemkowie. Jednocześnie też wspominam o wielkiej pracy naszego wielkiego i niezmordowanego Jurka Starzyńskiego, który prowadzi działalność na tak zwanych ziemiach zachodnich i zespół pieśni i tańca Kyczera. I nie tak dawno właśnie z Jerzym Starzyńskim próbujemy rozmawiać o nowych projektach, które by miały na celu zachowanie i materialnej, i niematerialnej dziedzictwa dorobku kultury łemkowskiej. Szanowni Państwo, moja wielka prośba. Jest piękne powiedzenie, że różnorodność wzbogaca, nigdy nie ogołaca. Spróbujmy sobie pomóc wzajemnie w zachowaniu tej pięknej łemkowskiej architektury, tradycji, kultury, tego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a będzie jeszcze piękniejszy nasz kraj. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Myślę, że wszyscy byśmy się podpisali pod tym ostatnim apelem. Pan prezes Jerzy Starzyński, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Jerzy Starzyński, Stowarzyszenie Łemkowskie Zespół Pieśni Tańca Kyczera. Myślę, że sama nazwa może być trochę myląca, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres działalności prowadzonej przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie działa od 1992 roku, a więc ponad 30 lat. Jest organizacją zasadniczo młodzieży łemkowskiej, organizacją non-profit, działającą w Legnicy, ale obejmującą tereny całego Dolnego Śląska, a nawet kraju. Ja oczywiście nie będę też tutaj mówić o działalności artystycznej i mam nadzieję, że być może na jednym z kolejnych posiedzeń tematem debaty będzie działalność amatorskich grup artystycznych, mniejszości narodowych i etnicznych. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na przestrzeni związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny, a chcę o tym powiedzieć nie tylko z perspektywy Łemkowszczyzny, ale także z perspektywy ziem zachodnich, gdzie jak Państwo doskonale wiecie i mogliście się przekonać na podstawie nawet przedstawionych przez pana dyrektora Marciniaka wykresów, zamieszkuje zdecydowana większość dzisiejszej populacji łemkowskiej w Polsce, a na Dolnym Śląsku, z którego przyjechałem, zamieszkuje, myślę, że na chwilę obecną ponad 50% ogółu populacji łemkowskiej. Kilka słów w nawiązaniu do wypowiedzi przedstawiciela Głównego Konserwatora Zabytków. Proszę Państwa, w ramach akcji Wisła na Łemkowszczyźnie przestało istnieć ponad 60 wsi z całą infrastrukturą, a więc z cerkwiami, z domami, z kapliczkami i z innymi obiektami. Według moich szacunków po 1947 roku zniszczono bezpowrotnie ponad 80 obiektów sakralnych, to znaczy mam na myśli cerkwi, które po prostu zniknęły z krajobrazu Rzeczypospolitej Polskiej, bo powiedzmy sobie wprost, że teren Łemkowszczyzny to teren Rzeczypospolitej Polskiej obecnie, także obejmujący południową część Małopolski, Podkarpacia, a więc teren Beskidu Niskiego, Sądeckiego, ale także, i tutaj na to zwracam uwagę, o czym nie wspomniano, obszar Małych Pienin, bo największy szczyt Małych Pienin znajduje się w łemkowskiej wsi Jaworki, oraz zachodni skrawek Bieszczadów. Tutaj mam na myśli administracyjnie tereny powiatu leskiego i część powiatu sanockiego. Jest to obszar około, proszę Państwa, 3000 km kwadratowych, czyli obszar bardzo duży, który różni się pod względem kulturowym w zależności od tego, w której części Łemkowszczyzny się znajdziemy, ale to o tym za chwilę. Proszę Państwa, bezpowrotne straty dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny to nie tylko te miejscowości, które zniknęły z krajobrazu, ale to także dewastacja tych obiektów, które pozostały. Wiele z nich zostało zamienionych Przez wiele lat po wojnie były wykorzystywane na przykład, i to trzeba też powiedzieć, na cele gospodarcze, delikatnie mówiąc, a to w praktyce oznacza, były zamienione na stajnie, stodoły, magazyny. Krótko mówiąc, zniszczono je od strony, sprofanowano od strony sakralnej. Zachowały się do dzisiejszych czasów, ale bezpowrotnie stracono na przykład wystrój wewnątrz, wyposażenie i tak dalej. Masę rzeczy z tych obiektów wykradziono. Niezwłocznie po przejściu wojska i wysiedleniu mieszkańców na tereny Łemkoszczyzny ruszyli rabusie, którzy rabowali ikony, pamiątki sakralne, ale także wiele innych obiektów, jakich za chwilę wspomnę. Trafiły one, przy odrobinie szczęścia, po latach trafiły, przepraszam, do muzeów takich jak Muzeum Sztuki Ikon w Łańcucie i w innych obiektach. W większości zginęły bezpowrotnie, trafiając do prywatnych kolekcjonerów lub do kolekcjonerów za granicą. Nikt nie oszacował tak naprawdę strat dotyczących kultury materialnej Łemków po wysiedleniu akcji Wisła. Nie sporządzono takiego szerokiego bilansu tych strat. Wiele obiektów zostało przeniesionych, może niewiele, ale przynajmniej kilka obiektów sakralnych zostało przeniesionych w inne miejsca, jak chociażby cerkiew w Kamiannej, która została przeniesiona do Czchowa, w okolicy Nowego Sącza. Zmieniono jej wystrój, kształt. Podobny przypadek miał miejsce w Klimkówce, gdzie, jak Państwo wiecie, powstała duża zapora, zalew i świątynię w Klimkówce specyficzną, murowaną, oni powtarzanej architekturze przeniesiono w inne miejsce, ale nie zachowano wskazówek, nie dotrzymano jakby wskazań konserwatora zabytków i na przykład 7 wież z baniami tej cerkwi, z tych 7 wież pozostały tylko 2. Ale chcę, proszę Państwa, zwrócić jeszcze uwagę na jeden bardzo istotny aspekt. Akcja Wisła oznaczała także utratę przez Łemków olbrzymich zasobów, takich jak księgozbiory, które funkcjonowały po łemkowskich plebaniach, parafiach, w czytelniach Prosvity Kaczkowskiego, czy też po prostu były gromadzone przez osoby prywatne. Wszystkie te rzeczy zostały przejęte, w najlepszym przypadku, te powiedzmy pierwszego sortu, przez Bibliotekę Narodową, na przykład chociażby z zasobów kościelnych, pomniejsze przez biblioteki akademickie, a te trzeciego, czwartego sortu trafiły na składnice książek. W każdym razie Łemkowie utracili dostęp do tych zasobów, które gromadzili dziesiątkami, setkami lat. To samo dotyczy, proszę Państwa, takiej przestrzeni, jak mam w tej chwili na myśli ruchome obiekty pamiątki kultury materialnej, takie chociażby jak stroje łemkowskie, które były w powszechnym użyciu przed wysiedleniem, a po wysiedleniu zostały rozproszone albo przejęte przez istniejące muzea, na przykład Muzeum Etnograficzne w Krakowie lub Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Chcę powiedzieć, że Łemkowie już przed wojną posiadali olbrzymie, bardzo duże muzeum Lemkiuszczyna w Sanoku, którego zasoby zostały albo rozkradzione, częściowo przez Niemców, którzy wycofywali się z Sanoka, a częściowo, no właśnie, przez kolejne ekipy zarządzające tym muzeum. Bardzo dużo obiektów ruchomych kultury materialnej Łemków, i na to zwracam Państwa uwagę, trafiło też na ziemię zachodnie razem z Łemkami. Na ziemię zachodnie były przewiezione, przewożone, zabierane przede wszystkim dokumenty, pamiątki rodzinne, i czasami dzisiaj, po tylu latach, na ziemiach zachodnich można odnaleźć po łemkowskich domach bardzo cenne obiekty. Na przykład krzyże talerchowskie, ikony, księgi liturgiczne nawet z XVII wieku. I szereg innych tego typu pamiątek. Też za chwilę powiem, dlaczego o tym wspominam. Stowarzyszenie, które prowadzę, podejmuje różnorakie działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny. To, co się wiąże bezpośrednio ze spuścizną pozostawioną na Łemkowszczyźnie, o czym chciałem wspomnieć, a co nie zostało wyartykułowane w Państwa raportach, to to, że prowadzimy ochronę łemkowskich, renowację łemkowskich cmentarzy. Od 3 lat dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za to bardzo dziękuję, bo jest to efekt mojego wystąpienia na posiedzeniu sprzed 3 lat, udało nam się uratować od zniszczenia cmentarz grecko-katolicki łemkowski w Łabowej. Odnowiliśmy kilkadziesiąt nagrobków dawnej architektury cmentarnej. I właściwie ratowaliśmy ten cmentarz od zniszczenia, ponieważ miał być on przeznaczony do ponownych pochówków i takie zagrożenie ciągle istnieje z tego miejsca. Zatem apeluję do Państwa bardzo serdecznie, żeby nie dopuścić do likwidacji tej pracy, tego cmentarza, jednego już z nielicznych na Łemkowszczyźnie, które do tej pory jeszcze przetrwały, na którym zachowało się kilkadziesiąt obiektów architektury cmentarny, które zostały przez nas odnowione. W tej chwili w kolejnym sezonie pracy na cmentarzach łemkowskich objęliśmy opieką cmentarz w Czyrnej. Tak jak wspomniałem, zespół Kyczera prowadzi też, przeprowadziliśmy projekt rekonstrukcji zebrania łemkowskich strojów ludowych i efektem tej wieloletniej pracy jest dokumentacja licząca kilkanaście tysięcy fotografii i opisów strojów łemkowskich. Staraliśmy się dokumentować nie tylko to, co sami zebraliśmy podczas badań terenowych, ale przeprowadziliśmy także kwerendy we wszystkich praktycznie możliwych muzeach, zasobach muzealnych Polski, Ukrainy i Rosji. Myślę, że szczególnie te ostatnie są niezwykle cenne informacje, ponieważ największa, najlepiej zachowana kolekcja, najpełniejsza kolekcja strojów łemkowskich znajduje się, proszę Państwa, w Rosyjskim Muzeum Etnograficznym w Petersburgu. Zresztą Rosjanie już w okresie XIX wieku i na początku XX wieku prowadzili ekspedycje badawcze, o których w Polsce zupełnie nie wiemy nic, między innymi w 1906 roku na zlecenie Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego i Caratu zorganizowano ekspedycję badawczą trwającą 2 miesiące na Łemkowszczyznę. Zaczęła się ona w Złockiem i Szczawniku koło Muszyny, a skończyła w Łupkowie. Pokłosiem tej ekspedycji było ponad 100 elementów strojów łemkowskich i, proszę Państwa, ponad 200 fotografii badań antropologiczno-etnograficznych. Cały ten zasób udało się nam uzyskać zgodę Rosjan na wykonanie pewnej dokumentacji tych zbiorów. Jest to najpełniejsza dokumentacja dotycząca strojów łemkowskich, antropologii Łemkowszczyzny z przełomu XIX-XX wieku. Dzisiaj myślę, że te zbiory już są niedostępne dla nikogo z nas, z Państwa. Zwracam uwagę na to, jak ważną rolę pełni takie stowarzyszenie jak nasze w sytuacji braku instytucji podejmujących działania właśnie dokumentacyjne, rejestracyjne, ewidencyjne. Kolejna zasób, o którym chcę wspomnieć, to są tysiące fotografii archiwalnych i pamiątek przewiezionych przez Łemków. Te wszystkie zasoby znajdują się w Legnicy, w naszym archiwum i w bibliotece. Zgromadziliśmy też największy księgozbiór łemkowski, liczący kilkanaście tysięcy woluminów, z czego dużą część stanowią książki zakupione w antykwariatach. I chcę zwrócić jakby Państwa też uwagę na jeden obecnie trwający proces. Mianowicie rozprzedawane są do antykwariatów księgozbiory skonfiskowane Łemkom w 1947 roku i wystawiane na aukcje antykwaryczne. Odkupujemy te księgozbiory. Udało nam się w tej chwili, w tym roku 2023, też w pewnej części dzięki subwencji MSWiA, odkupić kilkaset pozycji. Te pozycje są o tyle cenne, że one oprócz tego, że są pozycjami antykwarycznymi, książkowymi czy czasopismami, zawierają bardzo cenne pieczęcie parafii łemkowskich, organizacji już nieistniejących, wpisy, dedykacje osób znanych i ważnych dla Łemkowszczyzny. Z tego miejsca bardzo mocno apeluję, bo wiemy, jestem po rozmowach z osobami zarządzającymi tymi księgozbiorami skonfiskowanymi Łemkom w 1937 roku, aby ministerstwa, czy to Ministerstwo Kultury, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pomogło nam uratować od kolejnego rozproszenia spuścizny naszych przodków. Wiemy, gdzie te zbiory są. Jestem po rozmowie z dyrektorem instytucji i istnieje duża szansa, że zostaną one odsprzedane nam, to znaczy Stowarzyszenie Łemkowskie, Zespół Pieśni Tańca Kyczera i do Biblioteki Kyczery, która na tą chwilę liczy około 12 tysięcy woluminów. Jest to największa biblioteka łemkoznawcza, specjalistyczna w świecie. Prowadzimy też szereg działań wydawniczych, które pozwalają na utrwalenie tego dziedzictwa, zachowania go dla przyszłych pokoleń. To jest efekt 10 lat pracy mojej. Pierwsza, bardzo obszerna monografia strojów łemkowskich, zawierająca efekty pracy zarówno terenowej, jak i w archiwach Polski, Ukrainy, Słowacji, Rosji, ale także Kanady, czy też Watykanu, bo tam również udało się znaleźć pewne materiały dotyczące strojów łemkowskich. I na koniec bardzo ważna kwestia. Kultury materialnej nie można rozdzielić od niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ostatnich dniach zwrócił się do nas Instytut Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opracowanie dokumentacji pozwalającej na wpisanie pewnych zasobów niematerialnej kultury Łemków na listę na razie krajową dziedzictwa kulturowego. Zresztą jest to w dużej mierze efekt przyznania Kyczerze dwukrotnie nagrody imienia Oskara Kolberga, którą odbieraliśmy na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk premiera Glińskiego, za zasługi dla ratowania kultury ludowej. I takie działania w tej chwili podejmujemy. Chcielibyśmy wpisać zarówno język łemkowski jako największą dla nas wartość, która nas identyfikuje jako grupę etniczną, ale także przykłady tradycji obrzędów łemkowskich. Jakie to będą obrzędy, tradycje, to w tej chwili ustalamy z kierownictwem Instytutu. Liczę bardzo na Państwa wsparcie tych działań. To są działania nasze podejmowane przez organizacje non-profit, przez młodych ludzi. Chcę powiedzieć, jak ważne jest funkcjonowanie takich stowarzyszeń. Zasadniczo członkami zespołu są młodzi ludzie w wieku kilkunastu, dwudziestu kilku lat i to właśnie ci młodzi ludzie prowadzą, oprócz tego, że tańczą, śpiewają, reprezentują Polskę na festiwalach, chociażby w Chinach, w Indonezji, w Iraku czy w Peru, prowadzą takie działania jak ochrona cmentarzy, jak prowadzenie badań terenowych. I ostatnią inicjatywą, nie chciałem zabierać głosu w momencie, kiedy była mowa o podręcznikach i o wydawnictwach szkolnych, jest, i tutaj też ukłon w stronę Departamentu Wyznań, są książki, to jest książka Peresyryly Nazmusowo, Listy Łemków z lat 1947-1948. Proszę Państwa, udało nam się dotrzeć do źródła zupełnie pionierskiego. Nie dotarli do tego ani historycy, ani archiwiści, ani polscy, ani ukraińscy. Są to listy pisane przez Łemków w przededniu akcji Wisła, w trakcie akcji Wisła i bezpośrednio po akcji Wisła. Pisane żywym językiem łemkowskim. Jest to źródło nie tylko historyczne, pamiętnikarskie, ale przede wszystkim niezwykłe źródło językowe. W książce znajdują się wersja oryginalna listów, tłumaczenie na język polski z całym aparatem naukowym, ale niezwykłe też źródło socjologiczne. Dokumenty, które wytwarzała administracja rządowa, samorządowa, nie zawierały tego aspektu socjologicznego, emocjonalnego. Dokumenty wytworzone przez ukraińskie podziemie również. Wspomnienia, pamiętniki pisane po 50 latach zawierały skażenie czasem. To są, proszę Państwa, żywe świadectwa tamtej epoki i źródło jednocześnie edukacyjne, przydatne bardzo w szkołach. Chcę, żeby ta książka stała się jednym z materiałów książek pomocniczych do nauki języka łemkowskiego, bo to jest żywy język łemkowski, ale także do badań historycznych, do zajęć w ramach edukacji wielokulturowej, ale także edukacji